naszym wieczornym programie zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, co żyje w miejskich stawach. Naszym gościem jest doktor habilitowana Karolina Boncela-Spychalska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry Zoologii, Bezkręgowców i Hydrobiologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Bardzo to była zawiła i długa nazwa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Mam nadzieję, że nie będę mówić tak zawile, jak zostałam przedstawiona.
Jeżeli chodzi o działalność człowieka, pomijając pewnie ochronę przyrody, pomijając działalność naukową, to można odnieść wrażenie, że ona nie ma jakiegoś specjalnie pozytywnego wpływu na przyrodę.
Generalnie jesteśmy dosyć paskudnym zwierzęciem.
Oj tak.
Zawładnęliśmy planetą i uważamy, że nam się od niej dużo należy.
A nie należy nam się?
No myślę, że należy się tyle, co każdemu innemu organizmowi. Kieruje nami ewolucja, kierują nami geny, mamy się rozmnażać, mamy przetrwać, my jako my, nie jako gatunek. I tak to się kręci, ale każdy organizm dokładnie działa w ten sam sposób. No tylko faktycznie tak się ułożyło w tej przyrodzie, że nam trochę więcej pomysłu może do głowy wpadło, żeby tych innych wykorzystać bardziej. I w sposób taki znaczący, że faktycznie mamy wpływ na wszystkie organizmy naszej planety, bez wyjątku i na ogromną skalę. I niestety w wielu przypadkach działamy bardzo, bardzo negatywnie. No krótko mówiąc, doprowadzamy do drastycznych zmian, takich, że wręcz giną gatunki, giną organizmy.
Niektóre wykluczamy po prostu.
Wykluczamy, nawet ich nie znając, co gorsze. Bo my nie znamy większości organizmów żyjących na świecie. A nawet jeśli nam się wydaje, że je znamy, bo wyglądają podobnie, to badania genetyczne, molekularne pokazują, że coś, co wygląda tak samo i jest niby wszechobecne na całym świecie, to de facto mamy do czynienia ze 100 gatunkami, 50 gatunkami. Nawet moi koledzy z katedry takie badania poczynili, że mały skorupia, który wyglądał wszędzie dokładnie tak samo, okazało się, że w każdej rzece, w każdym źródle to jest praktycznie inny gatunek. I teraz możemy sobie wyobrazić, że osuszenie jednego takiego źródła de facto niszczymy całą endemiczną, czyli taką, która żyje w tym jednym źródle, faunę i florę, czyli zwierzęta, organizmy, grzyby, bakterie, nawet ich nie znając. I to jest chyba największy dramat w tym wszystkim.
A no właśnie, bo tak mówimy, że troszeczkę wkraczamy w ten świat przyrody, że wykluczyliśmy trochę zwierząt. I jak mówimy, że pewne gatunki są zagrożone, to sobie wyobrażamy takie duże zwierzątka, najchętniej
słonia,
prawda? Właśnie. I to tutaj jest takie jakieś logiczne. No ale wy sięgacie trochę głębiej, zaglądacie do stawów w miastach.
I nie tylko. Porównujemy stawy, które są w miastach i takie stawy, które są poza miastami. I chcemy się przyjrzeć takiej ogólnej różnorodności biologicznej. Najczęściej stawy nam się kojarzą, no nie wiem, z rybami. No może z płazami.
Żaby.
No tak, czyli płazy, żaby tam na pewno rozmnażają się. No teraz wiosną już niektóre prawie, że skończyły rozmnażanie, inne jeszcze wchodzą do wód, więc ten cykl trwa, możemy obserwować różne gatunki i to nas tak rusza, tak? No bo je widzimy, łapiemy. Niektóre są obrzydliwe, troszkę takie śliskie, no ale kumkają przyjemnie wieczorem, to taka miła oznaka lata, wiosny, tak? Że się te zwierzęta odzywają. Ale mało z nas, i naprawdę tak my do końca nie wiemy, jaka jest ta różnorodność w innych grupach organizmów. Chociażby bakterie, grzyby, których to jest dopiero ogromne bogactwo. Czasami je widzimy, tak? Mamy zakryty
glonów. Ale po co nam to wiedzieć generalnie?
No, jedni mówią sobie, no z ciekawości, tak? No, że ktoś jest ciekawy i sobie wie. No, ale to jest właśnie nie do końca tak, że tylko ciekawość nami kieruje.
No, bo taka generalnie bakteria czy organizm grzyb nie będzie nas zachwycał swoim dźwiękiem.
Ale czy świat jest po to, żeby nas zachwycał? To jest to pytanie, taki nasz egocentryzm ma nas zachwycać, tak? Ale z drugiej strony, to z czego mamy lekarstwa, no nie zawsze nas zachwyca tak od pierwszego.
No, to prawda.
Prawda? Czy nie wiem, no teraz mamy dużo badań właśnie na leki, na nowotwory, które badamy genotypy organizmów, które kompletnie nie są zachwycające, tak z wyglądu, tak? No penicylina, tak? No to też jest kolejny wytwór no, żywych organizmów, które nie sądzę, żeby kogoś zachwycały, tak? Generalnie.
No właśnie, no,
z drugiej
a ktoś
strony,
się nad nimi
pochylił. Korzystamy, tak? No mamy, no chociażby pyszne ciasta drożdżowe, no to kiedyś to musieliśmy zaobserwować, no ale same grzyby, drożdże, no, no i co, jakie są, tak? No pleśnie, no też, no trochę niefajne w naszej kuchni, ale niektóre pyszne, tak? Jak sery, no pachnące lepiej lub gorzej, w zależności, ale jednak...
Od talentu.
Smaczne i zdrowe. Więc no, to tak ciężko to tak wszystko mówić, że to nas zachwyca czy nie zachwyca, ale musimy sobie zdawać sprawę, że każdy z organizmów jest takim klocuszkiem w dużej układance, tak jak w puzzlach. No, zabraknie nam jednego elementu, no już na ścianę nie powiesimy, bo będzie dziura.
No tak.
A to z Bogiem sprawa, że jest tylko dziura. Ale czasami to puzzle się po prostu całe rozsypią bez tego jednego elementu. I nawet czy coś nas zachwyca, czy nie, ale jego brak powoduje, że cały ekosystem, cały ten zespół organizmów przestaje dobrze funkcjonować. Trochę jak z naszym organizmem, tak? Wystarczy, że nam coś się zachwieje, no nie wiem, w bilansie elektrolitów, nie wiem, trochę za mało sodu, za dużo czegoś tam i nagle się okazuje, że komuś serce zaczyna źle funkcjonować, tak? Albo przestajemy dobrze myśleć, albo w ogóle nam się myślenie zmienia, bo brakuje nam jakiegoś hormonu. No to wszystko dokładnie trochę tak działa. Na zasadzie dużej machiny, która w jakiś sposób sobie funkcjonuje i brak każdej małej śrubki, no niestety bardzo źle na to oddziaływuje.
I co, i wy się staracie, żeby poznać te śrubki. Wszystko działało jak należy, tak?
Tak, ale żebyśmy mogli się starać, to musimy wiedzieć, jakie są te śrubki, ile śrubek potrzeba. No, od razu wiemy, że wszystkiego nie poznamy, tak? Że tam będzie dużo niewiadomych, ale chociaż staramy się oszacować, jak dużą, z jaką złożonością mamy do czynienia. Czyli po prostu chcemy sprawdzić, na ile takie niewielkie zbiorniki wodne, które są wszechobecne, tak, to jest około 30% wszystkich wód słodkich, to są właśnie takie stawy. I często nam się kojarzy staw, to od razu ze stawem rybnym, wykopanym przez człowieka, ale pamiętajmy, że stawy to są praktycznie wszystkie dziury w ziemi zalane wodą, które mają, no, według różnych definicji, ale tak uogólniając, no są dosyć niewielkie, tam do 8 hektarów. Niektóre definicje mówią, że tam do 2 hektarów powierzchni. Dosyć płytkie, czyli powinno być światło przechodzić do dna praktycznie na całym, w całym tym zbiorniku. I wtedy mówimy o stawie. I to może być naturalny albo sztuczny. Więc jakby to, czy to jest, jakie jest pochodzenie tego zbiornika, w ogóle nie ma znaczenia. I tak naprawdę wiele mamy małych stawików przydomowych. Mamy stawy w parkach, mamy stawach w lesie, mamy stawach gdzieś na łąkach, na polach. I nam wszystkim się wydaje, że jest takie naturalne i oczywiste, że tam coś będzie żyło. No ale właśnie, czy będzie żyło i co, komu, jakiemu organizmowi się tam uda przeżyć? Jeżeli jesteśmy w mieście, mamy dużo zanieczyszczeń, mamy duży wpływ zmian temperatury, podwyższonej temperatury, tak? Miasta są takie, byśmy powiedzieli, wyspy gorąca generalnie na świecie.
Wyspa ciepła,
mamy,
tak.
Tak, wyspa ciepła. I w związku z tym mamy ten efekt, że tam mamy inne warunki niż chociażby w tej samej szerokości geograficznej w lesie. W związku z tym nasze badania kierujemy nie tylko, że mamy stawy miejskie i pozamiejskie, ale jeszcze patrzymy, jak to się zmienia wraz z szerokością geograficzną. Czyli badamy stawy gdzieś w Krakowie i w okolicach, a najbardziej na północ przesuwamy się do Trondheim, taka środkowa Norwegia. I tak porównujemy sobie tu w Łodzi, w okolicach Gdańska, w okolicach Oslo i właśnie w Trondheim.
No i jak to w Łodzi wygląda?
No właśnie, muszę powiedzieć, że jeszcze do końca nie wiemy, jak
to
wygląda.
Dopiero zaczęliście z tymi badaniami.
Znaczy, nawet jesteśmy tak w połowie, jesteśmy w trakcie. A ponieważ stosujemy metodę takiego metabarkodowania, wiem, brzmi dosyć strasznie, ale zaraz wytłumaczę. Barkodowanie to jest taka metoda, która polega na tym, że za pomocą krótkiego fragmentu DNA każdego organizmu możemy określić, co to jest za gatunek.
Każdego organizmu? Jak pani mówi, że to takie malutkie, że nie widać?
No tak, tylko że to jest specyficzne. Tak? To jest taki fragmencik DNA, który jest specyficzny na poziomie gatunku. To są oczywiście założenia teoretyczne, bo my się borykamy z różnymi problemami praktycznymi, żeby to działało, ale idea jest taka, że każdy ma te geny trochę różne. Kod genetyczny no jest różny, tak? Bo wyglądamy trochę inaczej od innych organizmów. No i to wszystko jest zapisane w tym naszym kodzie genetycznym. Więc tam są te różnice. Teraz chodzi o to, żeby taki niewielki fragmencik DNA pozyskać i na tej podstawie móc wyznaczyć, tak jak kod kreskowy w sklepie, tak? Że skanujemy sobie i od razu widzimy w komputerze, że aha, to jest, nie wiem, krem taki i taki, za tyle i tyle, taka gramatura, tak? Jaki producent. To wszystko możemy sobie takim kodem kreskowym. To tak samo traktujemy ten nasz kod genetyczny. Że to są jakby takie nasze kod kreskowy, naszego życia. I możemy na tej podstawie odczytać, czy to jest, nie wiem, gatunek A czy gatunek B. Czy to jest piskorz, czy to jest żaba trawna. I właśnie tak staramy się zrobić. W związku z tym my nie musimy łapać tych zwierząt za nogę. Nie musimy ich łowić. Nie musimy im robić krzywdy, ani innych organizmów. Tylko po prostu z wody filtrujemy to DNA, tak zwane środowiskowe DNA. Czy oprócz tego, że stosujemy barkodowanie, czyli to wykorzystanie tego naszego kodu kreskowego życia do odczytania, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, z jaką różnorodnością, bo czasami wiemy, że to jest inny gatunek, ale nie wiemy jaki, bo nikt go jeszcze w życiu nie spotkał i nie opisał, więc nie zawsze jest to takie oczywiste. Zresztą jak powiedzieć na początku, no w większości nie znamy, tak? No ale geny są, te kody kreskowe są, tylko po prostu będziemy widzieć, że to jest gatunek A, gatunek B, gatunek C, że one są na przykład bakteriami, ale nie będziemy wiedzieć dokładnie, że to jest bakteria, jak się nazywa, bo nikt jej wcześniej nie nazwał.
Czyli tak, nie łapiecie za nogi, no bo tak nie wszystkie nawet by się dało, bo jeśli chodzi o takie tam bakterie, to ciężko by było. Czyli bierzemy próbkę wody po prostu.
Tak, my zbieramy próbki wody i z tej próbki wody odfiltrowujemy, po prostu tak przez filtr przepuszczamy tę wodę i na tym naszym filtrze zatrzymują się właśnie te cząsteczki DNA różnych organizmów. No bo każdy z nas, przechodzimy, coś tam po sobie ślady zostawiamy. Wszystkie organizmy tak robią. Tak jak możemy rozpoznać, kto jest przestępcą właśnie na podstawie DNA, to my tak samo właśnie po takich śladach organizmów, które żyją w danej wodzie, możemy postarać się stworzyć taką listę organizmów, które tam żyją. Jakby zobaczyć, jaka to jest bioróżnorodność.
Ale czy to DNA to też się nie zmienia przez naszą działalność?
Wszystkie organizmy mutują jakby cały czas, tak? I czy my działamy, czy nie, zawsze to się zmienia.
Nie mówię, że przez waszą naukową działalność, tylko przez działalność człowieka.
No oczywiście, że tak. W jakiś sposób jesteśmy czynnikiem, no, który wpływa, że jedne organizmy czują się lepiej w danych warunkach, a inne gorzej. Ale to jest jakby taki naturalny, byśmy powiedzieli, odpowiedź organizmu na w ogóle zmianę środowiska. Tak? To nie tylko zmiany te.
No zastanawiałam się, na ile wiarygodne będą takie badania przy jakichś zachodzących zmianach na przykład.
Ale to badamy takie fragmenty genów, które aż tak szybko nie mutują. W związku z tym one są dosyć konserwatywne, tak się nazywa. Czyli nie są aż tak szybko zmienne, że tak ciach, ciach, ciach i się tam wszystko zmienia. Ponieważ najczęściej badamy fragmenty, które są odpowiedzialne chociażby za budowanie białek. Które jeżeli dany organizm nie zbuduje tego białka, to po prostu umrze. Bo na przykład nie będzie mógł oddychać bez takiego białka. W związku z tym te fragmenty DNA, na których się opieramy, no nie wszystkie, ale część z nich, faktycznie jest taka dosyć stabilna i nie jest aż taka, że zmienia się no, w sposób natychmiastowy. Oczywiście widzimy te mutacje, widzimy na przykład zróżnicowanie między populacjami w różnych szerokościach geograficznych, czy w ogóle na różnych obszarach geograficznych i widzimy tę zmienność, ale ona nie od razu musi się odzwierciedlać jakby w innym zachowaniu, w tak zwanym innym fenotypie. Czy od razu to zwierzę nie musi inaczej żyć, inaczej wszystko robić, tylko dlatego, że ma jedną mutację. Może tak być, ale nie musi. Mhm. To mamy mutacje takie, one to się ładnie nazywają neutralne, czyli właśnie nie wpływają, ale mamy też takie mutacje, które właśnie są pod wpływem tego doboru, czyli tego kierunkowania, żeby się przystosować do jakichś zmieniających się warunków.
Czyli krótko mówiąc, te śrubki możecie wyodrębnić.
Tak.
Możecie.
Tak,
dobrze.
Możemy. Znaczy, staramy się, no bo to jest cały czas metoda, która się rozwija. Cały czas staramy się na jakieś tak zwane dojść do super złotych standardów tej metody, żeby było łatwo, ale generalnie no, jest to cały czas metoda dosyć świeża, więc trochę jest na zasadzie prób i błędów. Musimy robić dużo testów, żeby to faktycznie działało. W związku z tym nasz zespół jest dosyć duży. Mhm. Tak, i to jest akurat to, o czym my dzisiaj mówimy, to jest jedna część projektu, którym się zajmujemy akurat tutaj w zespole Uniwersytetu Łódzkiego, ale cały projekt, to jest 5 zespołów w sumie, no i jeszcze inni koledzy i koleżanki zajmują się troszeczkę innymi aspektami tego życia w stawie, na przykład wpływu takiego bardzo paskudnego grzyba, który atakuje płazy i jest dla nich, no dla wielu płazów jest wręcz letalny, czyli doprowadza do śmierci, dla innych mniej, ale też właśnie nie wiemy do końca, jaki skutek ma ten grzyb, a on się rozprzestrzenia właśnie też no, przez człowieka, przez to, że człowiek różne rzeczy przenosi sobie po świecie. Jest tak zwanym gatunkiem inwazyjnym. W związku z tym też tu koledzy
wpływają. Po świecie i do stawów też docierają tak. Te różne no nasze znaleziska, niechcący tak. Przenoszone pewnie.
No niechcący i chcący. Tak każdy hodowca rybek, któremu się rybki znudziły i wpuścił je do stawu, no jest takim chcącym elementem wpuszczania gatunków obcych. A tego niestety nie brakuje, bo wiele osób no, myśli, że to jest najlepsze dla tych jego pupili, że jadąc na wakacje, no to lepiej jest je wypuścić do stawu, niż nie wiem, co z nimi zrobić nieprzyjemnego. A się okazuje, że one stają się początkiem no, dramatu ekologicznego.
Czyli cokolwiek zrobimy, pozostawimy ślad.
Tak.
But, w którym przekroczymy też wodę, powiedzmy, tak, też zostawi ślad, to, co będzie na podeszwie.
Tak. My dlatego między jednym stanowiskiem a drugim, tak jedziemy od jednego stawu do drugiego, to bardzo musimy bardzo wyczyścić wszystko dokładnie środkami, które zniszczą DNA, żebyśmy nie mieli jakby informacji, że to, co się żyło w jednym stawie, to nam nagle znajdziemy w drugim stawie tylko dlatego, że nie wymyliśmy dobrze naszego sprzętu. Czy na przykład w samochodzie będą jakieś zanieczyszczenia, czy no gdziekolwiek, na blacie, tak? Musimy wszystko bardzo dobrze wyczyścić między jednym stanowiskiem a drugim środkami, które też niszczą DNA. Czyli no to musimy bardzo dokładnie, pracujemy w maseczkach, w rękawiczkach. No był okres pandemiczny, więc to może nie było takie zaskakujące, ale to nie tylko dlatego byliśmy w tych maseczkach i rękawiczkach. Głównie chodziło właśnie o to, żeby nie zanieczyścić prób, bo jeżeli chcieliśmy zbadać bakterie żyjące w stawie i każdy z nas by nachuchał w tę wodę, to byśmy zbadali bakterie, nie tylko te, co żyją w stawie, ale także, które żyją w naszej buzi. Więc to trzeba było bardzo uważać. No i też oczywiście, tak jak wspomniałam o tym grzybie chociażby, wszystkie buty, właśnie wodery, musieliśmy też bardzo dobrze takimi specjalnymi środkami grzybobójczymi właśnie opryskiwać, żeby tego grzyba, w razie czego, gdyby się okazało, że jest obecny w jednym stawie, nie przenieść do drugiego stawu. To no też jest dobrze, nasza duża odpowiedzialność.
To wasza odpowiedzialność, właśnie tak jak pani mówi, ale przecież przeciętny łodzianin, który uda się na wycieczkę, będzie sobie odpoczywał przy tym stawie, nie będzie się za bardzo przejmował, czy on jest sterylnie czysty, wkładając tam rękę, czy też wpuszczając psa na przykład.
No miejmy nadzieję, że tak się nie będzie nikt zastanawiał, czy jest sterylny, wchodząc do stawu, czy do jakiejkolwiek wody i jeziora. No ale to jakby przyjmujemy, że to jest jakiś tam obszar, tylko mając świadomość takiego zagrożenia, no nie możemy tego pomijać, ale też jesteśmy świadomi, że no nie możemy od wszystkich wymagać, żeby każdy teraz buty opryskiwał, bo jest taki grzyb, chociaż takie właśnie procedury są wprowadzane i możliwe, że w Polsce też się pojawią właśnie dlatego, żeby no, zapobiec rozprzestrzenianiu się takim organizmom. W wielu miejscach na świecie no, to jest standard, że każdy wędkarz czy każdy użytkownik wody jest taka procedura właśnie sprawdź, wyczyść, wymyj swój sprzęt, zanim przeniesiesz się na inne łowisko, wrócisz do domu. I to nam się wydaje abstrakcyjne, ale takie procedury już są i pewnie niedługo będą u nas, bo po prostu jesteśmy bardzo...
A na razie są takie procedury, cokolwiek masz w ręku, możesz wrzucić do stawu na przykład.
No niestety. No niestety jest taka procedura w głowach i to strasznie boli, bo podjeżdżamy na pewno na piękne miejsca i znajduje się bardzo dużo śmieci i to bardzo... No, po prostu serce człowieka boli. No sprzątamy często te śmieci, tak? Jak już je widzimy, przyznaję, że często
Czyli zanim tak naprawdę ruszycie do pracy, to czasem musicie po prostu posprzątać najpierw.
Znaczy może nie zanim jak ruszymy, ale po prostu to na tyle człowieka boli, że krótko mówiąc, bierze to i zbiera. Tak?
No, wielokrotnie, serca po prostu.
No, tak, wielokrotnie będąc na spacerze w lesie, też wracam z wielkim workiem śmieci, bo, no bo to po prostu, myślę, że każdego z nas to boli. A niektórzy może są zbyt leniwi, albo myślą, że już nigdy nie wrócą do tego lasu, a potem się denerwują, że jak pójdą gdzieś indziej, to taki właśnie widok mają. To mnie czasem zastanawia, że osoby, które wracają w te same miejsca, to im nie przeszkadza, że wracają w coraz większy śmietnik, który sami zostawiają.
To prawda.
Tak by, nie wiem, na środku swojego dużego pokoju sobie wysypali kupę śmieci i tak zostawili, to chyba nie byliby zachwyceni. Tak myślę, w większości przynajmniej.
No to tylko tak, wskazuje na to, że tego lasu nie traktujemy jako swój dom, a chyba powinniśmy.
Zdecydowanie. Jako swój dom i jako dobro, o które naprawdę musimy bardzo dbać.
No dobro bardzo, wspólne
a szczególnie
właśnie.
Takie miejsca, które są dzikie, jak niektórzy mówią, że nikt o to nie dba. Tak zwane nieużytki, tak niektórzy tak, a często teraz formułują się tam użytki ekologiczne, właśnie takie, że tam do niczego nikomu nie jest potrzebne, ale właśnie tam mamy tak jakby refugia, schroninę dla tej różnorodności biologicznej i my sobie nawet nie zdajemy sprawy, kiedy tak naprawdę ta różnorodność nam pomoże, bo tracąc każdą informację o jakimś organizmie, potencjalnie tracimy naprawdę ogromną część, która wpływa na wiele innych organizmów, i pośrednio na pewno na nas, tak czy inaczej, już tak egoistycznie myśląc, już nie myśląc o tym, że generalnie nie mamy prawa tak myśleć, że cały świat powinien działać na nas. No, przynajmniej ja tak nie uważam. Nie mam takiego podejścia. Uważam, że jesteśmy elementem tej układance jak każdy inny. Ale jednak wiele osób ma takie poczucie, że to my mamy prawo wykorzystywać świat i ten świat jest dla nas. I my sobie możemy właśnie z niego robić no, miejsce, żeby się wyżywić, mieszkać. Tak, jak każdy organizm. I dlatego to jest ten problem, że każdy organizm też ma takie prawo wyżywić się i mieszkać na tej planecie, tak jak i my.
Nie musiała pani zostać naukowcem, żeby dojść do takich wniosków?
Nie, ja myślę, że nie. Już od dziecka biegałam po parkach i sadziłam rośliny, więc to chyba tak.
Tak już po prostu.
Tak, mi tak już było, tak się już przykleiło i jest. Tak zostało.
To wróćmy jeszcze na chwilę do tych stawów. Znaleźliście tam coś niezwykłego? Jakieś niespodzianki?
Czy jesteśmy na etapie analizowania tych danych. Teraz właśnie udało nam się pozyskać te kody kreskowe, no i próbujemy je właśnie odczytać. Który kod tak naprawdę czym jest? Musimy jeszcze trochę potestować, żeby być pewnym, że to, co widzimy, to, co nam program, bo to są całe szlaki bioinformatyczne, które pozwalają nam takie analizy przeprowadzić, że to, co widzimy, to jest faktycznie to, co w tym stawie żyje, a nie, krótko mówiąc, pomyłka jakiegoś programu, tak? Więc to musimy na to uważać. Cały czas musimy te kody kreskowe swoje do czegoś przyrównywać. Więc tutaj jesteśmy bardzo uzależnieni od tej bazy, na tych kodów kreskowych referencyjnych. Czyli, że ktoś oznaczył, że aha, to jest, nie wiem, ropucha szara i ten kod wygląda tak, to my teraz mając kod wiemy, że to jest ropucha szara. Mhm. No jeszcze nie wszystkie organizmy mają te swoje kody w bazie i w związku z tym tylko wiemy, że to jest no coś, co jest bliskie ropusze szarej albo coś, co jest bliskie jakiemuś innemu organizmowi, no ale nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, co to jest. Więc takich gatunków bez nazwy mamy dużo, ale wiemy, że jest na przykład 100 gatunków albo 2000 gatunków, w zależności oczywiście od taksonu, które badamy. Bakterii będzie bardzo dużo, grzybów mamy bardzo dużo. To, co jest ciekawe, na dzień dzisiejszy, to są naprawdę bardzo wstępne badania, to wyszło nam tak, przynajmniej właśnie badając tę różnorodność bakterii i grzybów, że de facto nie ma aż tak dużej różnicy między, jeśli chodzi o liczbę gatunków, czyli liczbę tych taksonów, czy tą różnorodność genetyczną, taką ilościową, nie jakościową, to nie widzimy za dużej różnicy między właśnie miastem a tymi stawami pozamiejskimi, co nas zaskoczyło, bo każdy tak sobie myśli, że na pewno w tym mieście to tam nic nie ma, aha, a poza miastem to w ogóle się roi. No okazało się, że te bakterie i grzyby są, jest ich bardzo dużo, ale fakt faktem, że teraz musimy głębiej wejść i zobaczyć, na ile jakościowo nam się to różni, tak? Że ilościowo się nie różni, ale to jest jakościowo. Czy to są te same bakterie i grzyby, czy jednak jakieś charakterystyczne, które tylko występują na przykład w mieście, a inne tylko poza miastem. No i jeszcze takie chcemy wyszukać organizmy wskaźnikowe, które by na przykład pokazały o warunkach, że na przykład tutaj jest, nie wiem, słabe natlenienie wody, że mamy jakieś zanieczyszczenia. No ale to musimy, że tak powiem, jeszcze tych analiz troszeczkę porobić. No i przykro mi, że jesteś na tym etapie, że nie mogę pani więcej powiedzieć. Nie chcę głupo opowiadać, krótko mówiąc, czy tam z głowy, tak?
A z stawów ale... w samej Łodzi to macie dużo do zbadania?
Znaczy my tak robiliśmy, że w każdym tym obszarze geograficznym mamy po 6 stawów miejskich i 6 stawów pozamiejskich. To, co jest bardzo takim dobrą wiadomością, to naprawdę ta fauna płazia jest całkiem liczna i tak jak braliśmy próby w niektórych miejskich zbiornikach, to mimo, że na pierwszy rzut oka wcale nie wyglądały przyjaźnie, ale jednak nasze te zwierzęta próbują się tam odnaleźć i skorzystać nawet z takich, byśmy powiedzieli, niezbyt na pierwszy rzut oka obiecujących zbiorników. Więc nie zawsze tak, gdzie się wydawało, że właśnie taki zapomniany, taki w ogóle właśnie zaśmiecony, a czasami właśnie tym płazom to wcale aż
pomiędzy
tak bardzo
śmieciami
nie
tam no, niestety, mogą sobie, tak.
Tutaj jeszcze nasz student Jarek Brodecki bada mikroplastik. Więc też pobieraliśmy próby do właśnie, żeby zobaczyć.
To jest ten pan od żabingu.
Tak, pan od żabingu dokładnie. Aha. Tak, też jest tutaj naszym, jest w naszym zespole i on właśnie jakby tutaj się zajął badaniem mikroplastiku i też no, widzimy, że on zdecydowanie jest go więcej w zbiornikach tych miejskich, ale niestety te pozamiejskie no, nie są wolne kompletnie i wcale też ta różnica nie jest aż tak drastyczna, byśmy powiedzieli, tak? Czyli no niestety te nasze śmieci później są wszędzie A trzeba pamiętać, że te wszystkie foliówki, butelki i tak dalej, że one oprócz tego, że pływają i są takim dużym śmieciem, nieprzyjemnym dla oka, to każdy z nich uwalnia właśnie ten mikroplastik, który później normalnie jest metabolizowany przez organizmy i wchodzi w skład ich ciała. I to potem będziemy mieć takie, zamiast żaby, taką pływającą butelkę PET w kształcie żaby. No, teraz przesadziłam, ale no mniej więcej każdy organizm wcześniej czy później wchłania.
Nie wspominając o tym, że niektóre organizmy nie tylko wchłaniają pewnie ten mikroplastik, ale też po prostu połykają niektóre z tych śmieci i no, potem znajdują się w ich żołądkach.
Połykają ogromne ilości to i to jest no, kolejny dramat. Bo faktycznie tutaj może dojść do w ogóle zatkania całego przewodu pokarmowego i takie zwierzę po prostu umiera no, w ogromnych bólach. No, dramatyczna śmierć. No, duszenie, tak, owijanie się foliówki różnego ptactwa. Czy, no, to też myślę, że wielokrotnie takie sytuacje
powinniśmy
możemy
obserwować. Powinniśmy o tym mówić, bo może wizja tego, w jakich męczarniach umierają zwierzęta, może to by nas przekonało do tego, żeby zadbać o planetę.
Naprawdę to jest okropny widok. Całe szczęście widziałam to tylko na filmach. Takich właśnie, gdzie też jakoś się nie przyglądałam za bardzo. Nie pozwala mi moja psychika za bardzo, żeby tak w szczegółach takie widoki obserwować, ale no straszna jest ta właśnie wizja, że jeden nasz taki nieprzemyślany ruch, typu, że no taka foliówka, to przecież się nic nie stanie, piąta, setna, dwusetna, no, doprowadza do takich sytuacji, tak? I nadal widząc w sklepach, że wiele osób pakuje banany do folióweczki, mówię, jejku, ale po co? Przecież temu bananowi naprawdę się nic nie stanie w drodze do domu, ma grubą skórę. Nic coś się nie stanie, że nie będzie w tej foliówce. No też druga rzecz, no karmienie kaczek chlebem, no, to jest też rzecz, z którą walczymy już od tylu lat i nadal, no, ulubiona rozrywka w weekendy z dziećmi, rzucanie chleba do tej wody, ten chleb gnije, zakwasza, zmienia dramatycznie warunki w takim właśnie stawie, niewielkim zbiorniku wodnym i każdy taki kawałek chleba to jest naprawdę duży czynnik przy tak małej objętości wody, tak? I te biedne kaczki właśnie z tymi brzuchami napchanymi tym pęczniejącym chlebem, no, przyzwyczaiły się, no, nie mają takiej świadomości, że nie będę jadła, bo się źle poczuję, tak? No, po prostu jedzą, bo pływa w wodzie, bo się im rzuca, ale to no, niestety jest też nasza odpowiedzialność, że nie możemy po prostu tak zwierzętom utrudniać życia. Tym bardziej, że tak lubimy na nie patrzeć, tak? Bo z reguły to są osoby, które lubią przyjść na te kaczuszki popatrzeć.
A, no pewnie, oczywiście. To się nazywa ekologia właśnie, to rzucanie chleba.
Tak, dokarmianie. Tak. No tutaj mamy dużo takich problemów. Tym bardziej, że naprawdę w dobrze funkcjonującym stawie wiosną, latem kaczki naprawdę nie potrzebują dokarmiania. Bo tam powinno być tyle zwierząt bezkręgowych i tyle ilości pożywienia dla takiego ptaka, że to w ogóle bez problemu ten ptak sobie bez tego chleba poradzi. Naprawdę musimy o tym pomyśleć, że te ptaki naprawdę już długo żyją bez chleba. Dużo wcześniej żyły i sobie radziły i że naprawdę sobie poradzą bez tego. I że to nie jest takie kluczowe.
Jeżeli chodzi o wasze badania, to pewnie te badania trzeba będzie powtarzać cyklicznie, tak podejrzewam, żeby móc wyciągnąć wnioski.
Generalnie ten projekt też do tego dąży. Coraz więcej w ogóle taki jest trend światowy, że już monitoring środowiskowy, czy to właśnie monitorowanie, czy rzek, czy stawów, no właśnie co ciekawe, mimo że te stawy tak wszyscy znają, to de facto nie są one objęte żadnym takim monitorowaniem, chociażby przez ramową dyrektywę wodną, tak? Gdzie mamy wszystkie rzeki, mamy cały system monitorowania, czy jezior, a stawy są w tym pominięte. Co jest dosyć zaskakujące, bo te stawy naprawdę są bardzo liczne, a do tego są naprawdę często takim, byśmy powiedzieli, centrum różnorodności w takich właśnie no, ekosystemach dosyć nieprzyjaznych, jak miasto chociażby. Tak? Nagle się okazuje, że ten staw to jest taki, no właśnie tam się gromadzi całe to życie. No, słodkowodne, załóżmy, no może nie całe, ale to chociażby związane z wodami słodkimi, to właśnie to jest jedyna jakby szansa dla tych organizmów, żeby tam żyć. W związku z tym no, też staramy się tym projektem jakby wesprzeć te inicjatywy, że faktycznie stawy no, powinny być objęte takim monitorowaniem regularnym. normalnie wciągniętym poprzez pewne ustawy, regulacje prawne. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no też to wykorzystywanie właśnie środowiskowego DNA, żeby monitorowanie wód nie kończyło się tym, że musimy zebrać ileś tam bezkręgowców, ileś ryb odłowić i wszystko pobrać i zbadać, no niestety tym samym no po prostu zabić, tak, żeby móc oznaczać te bezkręgowce. To kończy się tym, że te zwierzęta giną w fiolkach i potem są opracowywane i stoją gdzieś sobie w szafach, w słoikach. To żeby właśnie tego uniknąć, no to te metody środowiskowego DNA są teraz coraz bardziej no właśnie udoskonalane. No i nasz projekt także jakby w tym bierze udział, żeby te metody udoskonalić i właśnie postarać się ustandaryzować, tak żeby można było porównywać wyniki na przyszłość już bez żadnego kombinowania, testowania i wymyślania, tylko po prostu jak przepis na ciasto zrobić monitorowanie wód i przejść dalej, porównać i zobaczyć, co powinniśmy zmienić, na czym się powinniśmy skupić, żeby ta różnorodność została zachowana, albo wręcz umożliwić rozwijanie się. Tak, nawet majerowskie błota, w których też braliśmy udział z kolegą, żeby tam właśnie ten użytek ekologiczny powstał. No widzimy, że tam naprawdę ta różnorodność jest bardzo duża, a tak to już by pewnie zarosło, gdyby nie to działanie. Że z jednej strony niszczymy, ale z drugiej strony pogłębienie takiego zbiornika. Właśnie przywrócenie go do tej formy stawu, a nie, że po prostu zarasta i za chwilę będzie łąka.
Czyli te wasze badania to jest nie tylko wiedza, ale też w perspektywie możliwość przywrócenia pewnych, tak? Możliwości życia w, powiedzmy, na danym obszarze.
Tak, też, no może my bezpośrednio przez ten projekt, akurat, który mówimy o tym projekcie EcoPond, my możemy jakby dawać takie wskazówki, że zobaczcie, ile tego wszystkiego żyje w tym stawie i że naprawdę warto zainwestować, ale generalnie każdy z nas no, jest w pewien sposób włączony w takie działania, aby tę różnorodność chronić, utrzymywać i jakby poprawiać warunki, żeby ta różnorodność mogła powracać na te tereny, albo właśnie może nawet nie wrócić, może wrócić, albo przybyć po prostu tak na te tereny miejskie, czuć się dobrze. Więc no, wiele jest takich działań, żeby właśnie te stawy odtwarzać, czy w jakiś sposób, no niestety czasami zapobiegać temu zarastaniu chociażby, żeby jednak ta różnorodność słodkowodna, te zwierzęta, rośliny, grzyby, bakterie znalazły sobie to miejsce do życia. Bo faktycznie taki zbiornik słodkowodny jest tutaj no, bardzo takim złożonym systemem.
Ja mam nadzieję, że będziemy mogły wrócić jeszcze kiedyś, jak już trochę więcej jeszcze tych badań zrobicie, żeby się zająć efektami tych waszych badań, bo one są moim zdaniem bardzo ważne.
A dziękuję bardzo.
Tak,
moim zdaniem również.
Miałam jeszcze panią podpytać, czy ma pani jakiś ulubiony staw tutaj w Łodzi albo regionie?
Czy ja mam ulubiony staw Łodzi w regionie?
No bo rozumiem, że traktuję je pani naukowo, ale
znaczy, ja
pewnie...
mieszkam niedaleko Parku Staszica, więc oczywiście bardzo mi się podoba staw Parku Staszica. Jest takim miłym elementem, no ale on przez to, że jest cały wbetonowany, to tutaj jest spuszczany do tego praktycznie. Bardzo często do tej pory nie ma tam wody jeszcze, więc tutaj ta różnorodność, tak powiem, ma dosyć małe szanse, żeby się jakoś... Znaczy powiem szczerze, że ja generalnie lubię wodę. Po prostu lubię każdą wodę w każdym mieście, każdą formę taką właśnie, bo uważam, że ona daje dużo takiego uspokojenia, wytchnienia, takie egoistycznie myśląc, ale też to z reguły są właśnie bardzo dobre miejsca dla różnych organizmów. Wszystkie parki o takim dzikim jakimś charakterze, plus do tego staw czy jakaś rzeczka przepływająca, to mamy naprawdę fantastyczny zespół i nic więcej nie potrzeba, żeby w mieście się działo dobrze.
No to dobrze, to w takim razie zachęcamy. Można przy okazji ten staw w Parku Staszica też odwiedzić,
no
zobaczyć,
jak działa.
Się
w tym roku, nie wiem. Na razie Jaracza będzie w wielkim remoncie, jest utrudniony dostęp, przynajmniej z jednej strony.
A, no właśnie.
No ale Park Helenów, Park Mickiewicza, no generalnie w każdym... No Łódź w ogóle jest bardzo bogata w stawy, bo jesteśmy, no... Po prostu nasze miasto zbudowane na... no, na źródliskach praktycznie wielu rzek, na wielu rzekach, więc
rzeki,
możliwości...
Rzeki, zeszły niżej, trochę je tam człowiek... Stały się mało widoczne, ale te stawy zostały, więc możemy
przynajmniej
tym cieszyć oko.
Często to są właśnie stawy, które są naturalnie zasilane, więc nie ma takiego jakiegoś problemu z wodą. Aha. Więc mamy naprawdę dużo możliwości. No praktycznie mamy park bez stawu. Teraz dobre pytanie. No musiałabym nawet sprawdzić, bo tak, no dobra, moniuszki, no. Znajdą się, ale faktycznie jak spojrzymy na mapę Łodzi, to te stawy w łódzkich parkach są dosyć istotnym elementem, dosyć częste. Aha. I myślę, że każdy jest na swój sposób miły.
Pewnie. I bardzo zachęcamy, bo jest wiosna i to jest w ogóle idealny moment, żeby obserwować taką budzącą się przyrodę pod wieloma postaciami, a przy stawach jak najbardziej. Ostatnio naprawdę bardzo tak rechotały te stawy, głośno i dynamicznie działo się. Badania trwają, wy na razie tak trochę siedzicie przy takiej kasie samoobsługowej i skanujecie te kody kreskowe.
Tak.
Jak tylko zeskanujemy wystarczający koszyk zakupów, będziemy na pewno do tematu wracać.
Będziemy na pewno informować. Można śledzić naszą stronę na Facebooku, naszą stronę internetową.
To jakąś adres tej strony
Ekopont. Jeżeli wpiszemy Ekopont projekt, to myślę, że powinno się właśnie wyskoczyć jako jedno z pierwszych wyświetleń.
To zachęcamy. Strona. Kierujemy na tą stronę.
Tam staramy się na bieżąco informować o naszych poczynianiach, o pracach terenowych, o pracach w laboratorium. I to, że jak powiem, nie tylko tutaj z naszego łódzkiego podwórka, ale też inni koledzy z innych miast się chwalą swoimi poczynianiami ze swoich części tego dużego projektu. Więc zachęcamy do śledzenia, a jak tylko coś tutaj będziemy mieć więcej informacji, to na pewno postaramy się to tak udostępnić, żeby dla Państwa było to widoczne. No też myślimy o tym, że po prostu po badaniach, przy tych stawach po prostu zrobić informacje na ten temat, co żyje w tym stawie.
Tak? A, no właśnie, taka informacja by się bardzo przydała. Czekamy
w takim razie.
Musimy
być pewni, co wykryjemy.
No właśnie.
Teraz jeszcze trochę za wcześnie,
po tym skanowaniu już będziemy więcej wiedzieć. Bardzo dziękuję. Naszym gościem dzisiaj była doktor habilitowana Karolina Boncela, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie.